Czysta czekolada, proszę bardzo.
Last time I didn't bring her chocolate because she says
ostatnim razem nie przywiozłam jej czekolady, bo powiedziała, że jej nie lubi. A potem przesłała mi małą wiadomość. Jackie, lubię gorzką czekoladę. Kiedy wpadłaś na pomysł, że nie lubię czekolady?
Tak, no Jackie mi pyszną czekoladę przywiozła i na pewno będę ją mile wspominać, nie tylko dzięki tej czekoladzie, bo my się bardzo polubiłyśmy i właściwie to mogę powiedzieć, że przyjaciółkami zostałyśmy.
Przywożąc belgijską czekoladę, Jackie Schwartz otwiera wrota czasu i przywołuje zapomniany smak sprzed lat.
Maybe when I was about 6 years old, I would have discussions with my brothers about time and space.
Gdy miałam 6 lat, rozmawiałam z braćmi o czasie i przestrzeni. Mój brat zawsze próbował mi wytłumaczyć. Wiesz, kiedy coś się zatrzymuje, to znaczy, że przestaje istnieć. A ja na to, nie, tak być nie może. Nie wiedziałam, czym jest śmierć, ponieważ nie znałam nikogo, kto umarł. Ale przypomniało mi się, jak ojciec mi kiedyś powiedział, kiedy umrzesz, to umrzesz. Nie będzie już niczego potem. Tak samo mówił mój brat. Sporządziłam w głowie listę osób, które były dla mnie bardzo ważne. A potem pomyślałam, gdybym nie żyła, oznaczałoby to, że nigdy się nie urodziłam. Nikt nigdy by nie wspomniał o mnie i byłoby tak, jakbym nie istniała.
It means that I was never born and nobody will ever speak about me and it's as if I never existed. And then I would start crying. And then we skip.
Teraz zrobimy skok w czasie. Gdy miałam 40 lat, zdałam sobie sprawę, że nie znam nawet imienia mamy mojego ojca. Nie miałam go jak spytać, bo zmarł dawno temu. Zaczęłam szukać i odkryłam jej imię, Lea Mercel. Potem przyjechałam do Polski po raz pierwszy. Kiedy spojrzałam na akt urodzenia mojego ojca Mejlecha, dowiedziałam się, że miał dwie młodsze, rodzone siostry, o których nigdy nie wspominał. Dowiedziałam się też, że moja matka miała dziecko ze swoim pierwszym mężem, które zmarło. To była mała dziewczynka, o której nigdy nie wspominała. Pierwsze dziecko moich rodziców, córka, zmarła, gdy miała 5 lat. Nigdy o niej nie wspominali. Więc to jest bardzo dziwne. To naprawdę sprawia, że mam teraz gęsią skórkę. To jest bardzo dziwne, ale były to same kobiety, a raczej dziewczynki, które zmarły. Nikt nigdy nie wspominał ich imion, tak jakby nie istniały. Także ta historia i ta z dzieciństwa sprawiły, że zajęłam się poszukiwaniami genealogicznymi. Pracowałam jako złotnik i tworzyłam biżuterię w Antwerpii na Akademii Sztuk Pięknych. W międzyczasie wychowywałam dzieci. Wcześniej studiowałam gemmologię, czyli naukę o kamieniach szlachetnych. Zajmowałam się rzeczami artystycznymi i byłam w tym dobra. Pamiętam, jak przestałam pracować. Znajomi łapali się za głowę i mówili mi, ach, ale co zamierzasz teraz robić? A ja odpowiadałam, że nie zrozumiecie tego, dopóki nie poczujecie prawdziwej pasji do czegoś. To jest tak, jakbyś miała wokół siebie niekończące się towarzystwo opowieści i ludzi. Zajmuję się tym od rana do wieczora, poszukuję informacji dla ludzi z całego świata. Moja historia jest historią żydowską, ale jest przeznaczona dla wszystkich, dla każdego.
Wraz z Jackie Schwartz odwiedzamy Kalwarię Pacławską. Na szczycie góry stoi od wieków klasztor i kościół franciszkanów. Pobliskie wzgórza, porośnięte lasami, kryją kręte ścieżki, a pomiędzy nimi kapliczki. Miejsce to w zamyśle twórcy Andrzeja Maksymiliana Fredry miało upowszechniać kult męki pańskiej.
Jeśli pojedziesz tam w dół, zobaczysz, że są tam stare domy, najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek widziałam.
Tuż obok kościoła i klasztoru znajdują się drewniane wiekowe domy, jak i te sklecone na prędce, by sprzedawać pielgrzymom dewocjonalia i kawę.
To jest dla mnie szalenie interesujące, ponieważ jestem pewna, że tu była karczma. Szukam potwierdzenia tego. Na początku 1900 roku mieliśmy tutaj karczmę, w której ludzie mogli odpocząć i napić się. Zwłaszcza, że jest to dość popularne miejsce pielgrzymkowe. Podczas dni świątecznych wspinała się tu ogromna liczba pielgrzymów. Mogli zjeść i napić się właśnie w karczmach. Niektóre były własnością Żydów. Z opowieści mojej cioci wynika, że tu, gdzie teraz stoimy, na tym parkingu stała karczma jej dziadka, w której pomagała jako dziecko. Urodziła się w 1910 roku. Gdy przychodziła pielgrzymka, było tu mnóstwo ludzi. Opowiadała, że musieli uważać, bo z Przemyśla przybywały tu grupy złodziei, zainteresowanych płaszczami wszystkich. Pamiętała ich i to, że nie mogła nic powiedzieć, ale tak tu było. Mój ojciec jeszcze się nie urodził. Przypuszczam, że wydarzenia, które obserwowała moja ciocia, działy się tuż po I wojnie światowej, tak do lat 20. XX wieku.
A twój tato urodził się...
W 1920 roku. Urodził się w małym miasteczku o nazwie Dobromil. Teraz jesteśmy tak blisko Ukrainy, a to miasteczko leży właśnie tam, tuż za tymi wzgórzami. Ale rodzice mojego taty, jego wszystkie ciotki i wujkowie urodzili się w innej osadzie, zwanej Rybotyczami. Odwiedzam ją od 10 lat.
Z małego parkingu u podnóża klasztoru rozpościera się panorama Pogórza Przemyskiego. Gdzieś tam, przed nami, dolina rzeki Wiar i wzgórze, na którym bielą się w słońcu macewy cmentarza żydowskiego w Rybotyczach. Na pniu zwalonego burzą drzewa siedzi Małgorzata i czyta swój wiersz.
Monsieur Chagall, czy zawitał pan kiedykolwiek do tego umarłego już miasteczka, istniejącego jedynie w pamięci nielicznych? Widzę je w pana witebskich obrazach, w duszach płynących wieczornym niebem, od ratusza ponad wieżą kościoła świętego Tomasza Apostoła nad Kirkut na wzgórzu.
Ale w tej chwili Małgorzata nie wie jeszcze o naszych planach przybycia do Rybotycz, choć jest już wiersz zamknięty w zeszycie. Ten moment wydarzy się za kilka miesięcy.
Przyjeżdżam tu od 3 lat. Nigdy się nie spodziewałam, że będę w takim miejscu. Było ono dla mnie taką trochę niespodzianką. Przyjeżdżam tu kilka razy w roku, odkąd pojawiłam się tu po raz pierwszy i zaczęliśmy pracę nad projektem. Wiesz, kiedy otwieram te drzwi, to tak jakbym wracała do domu. Pomimo, że przecież moja rodzina nie była z tego obszaru. Ale to zupełnie nieistotne.
Od kilku lat Jackie współpracuje z ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN przy projekcie Lublin Antwerpia. Dokąd idziemy?
Idziemy na spotkanie z Tadeuszem. Tadeusz jest jedną z osób, z którymi pracuję nad tym projektem. Spotykamy się za każdym razem, gdy tu przyjeżdżam, żeby nadrobić zaległości, ustalić, co jest do zrobienia, jeśli mamy jakieś nowe pomysły. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Tadeusz i Gosia, która również pracowała ze mną przy projekcie, przyjechali do Antwerpii kilka lat temu. Spędzili tam tydzień, odwiedzając miejsca, w których mieszkali Lublinerzy, czyli polscy Żydzi urodzeni w Lublinie, którzy przyjeżdżali do Antwerpii na przestrzeni lat. Tadeusz i Gosia spotkali się z miejską archiwistką oraz z ludźmi z Muzeum Red Star Line, czyli Muzeum Emigracji.
Gosia Miłkowska z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, śledząc przedwojenne losy mieszkańców Lublina, którzy wyemigrowali w poszukiwaniu lepszego życia, dotarła do Muzeum Red Star Line w Antwerpii. Tam wiedziano, że pomóc może tylko Jackie, która pracowała dużo z archiwaliami i wiedziała o blisko 280 osobach żydowskiego pochodzenia urodzonych w Lublinie, które przybyły do Antwerpii przed 1930 rokiem. Wiedziała o istnieniu policyjnych akt, w których odnotowywany był każdy obcokrajowiec przybyły do Belgii. Były tam imiona rodziców, ich wiek i adres zamieszkania w Lublinie, informacje o małżonkach i dzieciach. Akta posiadały też fotografie. Dzięki nim wiele osób znanych w Teatrze NN tylko z imienia i nazwiska otrzymało twarz. Policyjne akta, na które natknęła się Jackie, szukając informacji o swojej rodzinie, stały się brakującym ogniwem łączącym przeszłość z teraźniejszością.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się wszystko rozwinęło? Jak wasza współpraca?
Rozwinęło się bardzo dobrze i rozwinęło się w różnych nieoczekiwanych kierunkach.
Tadeusz Przystojecki.
Natomiast należy pamiętać, że projekt jest realizowany takimi własnymi siłami, bez jakiegoś dofinansowania zewnętrznego. No i bardzo kluczową rolę odgrywa tutaj Jackie, która bardzo dużo czasu poświęca właśnie na analizę tych materiałów z Antwerpii. My tutaj staramy się kontynuować ten research w aktach lubelskich, głównie bazując na tych bazach, które tworzymy, które de facto zawierają materiały z Archiwum Państwowego, ale też i z bazy internetowe, na przykład Jewish Records Indexing Poland, no czy bazy Szukaj w Archiwach. Udało nam się dotrzeć już do wielu osób, które mają połączenia, jakieś relacje z tymi osobami właśnie z Antwerpii. Także to bardzo ciekawy projekt i bardzo rozwojowy. Robimy rzeczy, które mają sens, które sprawiają, że możemy, nie wiem, łączyć losy ludzi, docierać do różnych ludzi, sprawiać, że ci ludzie czegoś się dowiadują i że to wpływa na ich życie. Także to jest bardzo takie ciekawe i przełomowe też. Mamy sporo bieżących spraw, między innymi są jakieś zdjęcia, które trzeba przeanalizować, które trzeba przedyskutować, jest sporo informacji, które musimy omówić, żeby się skontaktować właśnie z rodzinami, które mają właśnie związek z Antwerpią, także jest co robić. No i przy okazji dawno się też nie widzieliśmy, więc będzie okazja, żeby trochę porozmawiać.
Pojechali ze mną do Rybotycz.
No ostatnio też kilka osób zaprzyjaźnionych właśnie z Bramy Grodzkiej potowarzyszyliśmy Jackie w podróży do jej rodzinnej miejscowości. Byliśmy zaskoczeni tym, jak lokalni mieszkańcy opiekują się cmentarzem i jak Jackie też jest z nimi zaprzyjaźniona. To strasznie fajne doświadczenie. Ostatnim razem, jak byliśmy właśnie w Rybotyczach, to cały czas padało. Niemniej jednak nie przeszkodziło nam to wdrapać się na wzgórze cmentarne i podziwiać pracę tego pana, który tak się ładnie opiekuje tym cmentarzem.
Gdy była małą dziewczynką, podczas wakacyjnych wypraw samochodem, ojciec uczył ją i jej braci śpiewać przedwojenną piosenkę w języku jidysz Oifen Pripetchik, co znaczy na przypiecku. Piosenka opowiada o rabinie, który uczy dzieci alfabetu. Sens tej piosenki, że historia Żydów jest zapisana we łzach, zrozumiała dopiero później.
So in my childhood, my parents never spoke.
Gdy byłam dzieckiem, moi rodzice nigdy nie rozmawiali o swoich rodzinach. Rodzice nigdy też nie mówili o smutnych sprawach, o wojnie. Byli bardzo entuzjastyczni, bardzo otwarci, bardzo gościnni. Nigdy nie mówili niczego negatywnego o Polsce. Jedyne, czego mój ojciec nie chciał mieć w domu, to były sprzęty niemieckich firm. Nigdy nie chciał prowadzić niemieckiego samochodu. Więc nie było u nas żadnych niemieckich pralek. Moi rodzice urodzili się w Polsce. Mój ojciec przybył do Belgii w 1937 lub 1938 roku. Był w Belgii, ale był obywatelem polskim i został wcielony do polskiej armii. Zostali wysłani na północ Francji, by walczyć. W pewnym momencie musieli opuścić Francję. Popłynęli łodziami do Wielkiej Brytanii. Tak więc w wielkim skrócie. Ojciec wylądował w Anglii w 1941 roku. Mama przyjechała do Belgii z Polski ze swoją rodziną, gdy miała 4 lata. Jako 18-latka wyszła za mąż, za dżentelmena, który był Anglikiem, zamieszkała w Anglii. Tam spotkała mojego ojca. Moi rodzice mówili w języku jidysz. To dźwięk, który zawsze słyszałam. Nigdy nie było rozmów o wcześniejszym życiu. Czasami mój ojciec wspominał swoich braci, Moshe i Aarona. A potem była jego przyrodnia siostra, Sura, która przeżyła wojnę. Mieli różne matki. I czasami o tym opowiadał, ale nigdy ze smutkiem czy szczegółowo. Wychowywany był bardzo religijnie. Chodził do synagogi i pamiętał, że gdy była mowa o Bogu, widział wpadające światło. Zmienił się radykalnie. Z bycia hasydem stał się komunistą i był komunistą aż do śmierci. Ale był także handlarzem diamentów, więc to była dziwna mieszanka. I wszyscy jego przyjaciele w Anglii, których poznaliśmy, byli biznesmenami, ale pochodzenia żydowskiego. Byli bardzo przywiązani do partii komunistycznej Wielkiej Brytanii. Moi rodzice nigdy nie rozmawiali z nami na temat religii i polityki. To był nasz wybór. Nigdy nie narzucali nam niczego. Po wojnie mój ojciec przyjechał do Polski. Próbował wrócić do miejsc, gdzie żyła jego matka i rodzeństwo. Chciał dostać się do Dobromila, ale nie mógł przekroczyć granicy Związku Radzieckiego. Pamiętam czarno-białe zdjęcia z podpisem Rybotycze, a na nich mojego ojca. Z jakiegoś dziwnego powodu mówiłam, że nie pojadę do Polski. Tak to czułam. Zresztą wielu Żydów mających przodków w Polsce ma to samo odczucie. Wiem, że to brzmi dziwnie dla wielu Polaków, którzy nie są Żydami, ale dla Żydów z polskimi korzeniami to trudny krok. Moim marzeniem było pojechać do Dobromila, gdzie urodził się mój ojciec. Wiedziałam, że nigdy tam nie dotarł. Podczas jednej z moich pierwszych podróży do Przemyśla byłam tam z przewodnikiem i pojechaliśmy najpierw do Rybotycz. Wiedzieliśmy, że był tam żydowski dżentelmen Moshe Rubinfeld, który podczas wojny był w Rosji. Kiedy wydostał się zza żelaznej kurtyny, wyjechał do Rybotycz i do Dobromila, skąd pochodziła jego rodzina. Spotkał pewnego katolika. Bardzo się zaprzyjaźnili. Zaczęli oczyszczać cmentarz i ustawiać macewy. Moshe Rubinfeld wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał na Brooklynie. Pewnego dnia, gdy przeglądałam internet, zobaczyłam, że w Rybotyczach studenci będą pomagać przy cmentarzu. Widziałam imię Moshe Rubinfelda. Zadzwoniłam do niego. Powiedział mi, że powinnam poznać Jenka. Po raz pierwszy spotkałam Małgorzatę podczas odwiedzin u Jenka i jego żony Anny. Gienek to niezwykły człowiek, który skończy 90 lat. Powiedział, że przyjdzie do niego sąsiadka, która była nauczycielką angielskiego w Krakowie. Wciąż pamiętam to spotkanie. Pijemy herbatę, a ty wchodzisz i zaczynamy rozmawiać.
Weszłam tam i zobaczyłam panią, która siedziała nad taką dużą mapą rozłożoną na stole. Ja byłam zszokowana, jak zobaczyłam tę mapę, ponieważ przedstawiała Rybotycze z roku 1853, dokładnie 100 lat przed moim narodzeniem, a mnie zawsze interesowała historia Rybotycz, ponieważ to miejsce rodzinne mojej mamy, mojej babci, mojej prababci, mojej praprababci. Ja tak prawdę mówiąc, ja nie zapamiętałam jej nazwiska, jak mi ją przedstawiali, ale wspominała nazwisko Schwarz i wspominała, że na Kalwarii przed wojną mieszkała część jej rodziny i tam prowadzili najprawdopodobniej karczmę. I to nazwisko Schwarz tak mi jakoś utkwiło w pamięci. No i myśmy się rozstali późnym wieczorem, umawiając się na następny dzień. Ja wróciłam tutaj do swojego domu po moich dziadkach i znalazłam w szufladzie dokument kupna i sprzedaży tego placu, na którym został wybudowany ten dom przez moich dziadków, potwierdzający, że ta posesja została wybudowana na działce zakupionej od Rywki Chude z dwojga imion Schwarz zamieszkałej w Kalwarii Pacławskiej. No i wtedy ja nie mogłam z wrażenia aż usnąć, bo sobie pomyślałam, Boże, no przecież to na pewno ta osoba, której Jackie szukała tam na Kalwarii, a zdaje się, że tam wszyscy twierdzili, że nie, że nikt tam taki przed wojną nie mieszkał, a to było ewidentne potwierdzenie. No więc ja się nie mogłam doczekać następnego dnia, no i następnego dnia, jak oni tu przyjechali, wspólnie stwierdziłyśmy, że faktycznie tak było. Moi dziadkowie w 1931 może roku zakupili tę działkę, tutaj były ruiny garbarni, którą prowadzili prawdopodobnie Żydzi, rodzina żydowska. ze Szwarców. Moi dziadkowie to kupili i w latach 30. wybudowali ten dom, w którym ja teraz mieszkam. Jest taki przypadek, że poznałam Jackie, której siostra i jej dziadka po prostu sprzedała tą działkę moim dziadkom.
In fact, the whole generation that I know of that were born here.
Podczas swoich poszukiwań odkryłam, że cała rodzina mojego ojca pochodzi stąd. Dziadek, wszyscy jego bracia i siostry, moja babcia urodzili się tutaj. Tego zupełnie nie wiedziałam, kiedy zaczynałam swoje poszukiwania. Miałam obsesję na punkcie Dobromila, to nie był Dobromil.
Zimno jest, jakiś wiatr taki zimny.
Jajwa to mój pradziadek, ojciec mojej babci, mamy mojego taty.
Ta jej rodzina tu tam naprzeciw było.
Tam już nic nie zostało.
Także ja ten budynek pamiętam, przecież jak wybuchła wojna, to już miałam prawie 10 lat. 9 lat, jestem z 30 roku.
90-letni pan Eugeniusz nosi w sobie obrazy z przedwojennych Rybotycz, jak i te z lat wojny.
Teraz w tej chwili jest szkoła, z austriackich czasów był ratusz, tam była gmina, była policja, a wszystko wkoło tego to były domy należące do Żydów. No zresztą to jak to było przed wojną, chodziło się do szkoły razem. To było normalne życie, tylko to zostało wszystko w 1939 roku rozwalone, że przyszli Niemcy, później Ruscy. Tutaj nas było 36 rodzin, żydowskich było 60, 200 rodzin ukraińskich. Także myśmy byli mniejszością, a za okupacji niemieckiej myśmy byli prawie traktowani jak Żydzi. Tu był nacjonalizm ukraiński.
Muszę ci powiedzieć, że kiedy pierwszy raz tu przyjechałam, to wszystko tonęło w błocie. Wszystko, co widzisz teraz, Gienek zrobił sam. Ułożył te kładki. Nie było tam ścieżki, którą zaraz zobaczysz. Dba o to wszystko sam. Jeździ traktorem. Ostatnim razem, kiedy tu byliśmy, omal nie połamaliśmy karków.
Taki głęboki rów, ale tak dwa kamienie, trzy kamienie, tak zawsze się tam daje. Ja ten traktorek włączam w noże i on nawet zbiera trawę, liście i sobie jadę na górę tą dróżką.
Here you're seeing maybe about 120, 30 stones.
Tu widzimy może 120 albo 130 macew. Jeśli zapytasz Gienka, kiedy był młodszy i spojrzał tutaj, to całe wzgórze było białe. Gdy byłam dzieckiem, ojciec mówił, że na cmentarzu, na którym zostali pochowani jego dziadkowie, były macewy sprzed 500 lat. Kamienie, na które teraz patrzymy, pochodzą z końca XIX wieku i początku XX. Jeśli widzisz tu teraz 120-130 macew, to możesz sobie wyobrazić, jak to wyglądało, gdy było ich tu kilka tysięcy. Nie wiemy jednak, gdzie one są. Być może zostały użyte do wybrukowania dróg lub wzięte do budowy domów, może są w lesie. Ktoś przetłumaczył mi napis na tej macewie. Tu jest mowa o dziadku mojej babci, która była matką mojego ojca. Miał bardzo rzadkie imię, Asher. Jego drugie imię to Rafael. Umarł dość późno, myślę, że miał 80 lat, a umarł około 1912 roku.
To było około 1912, myślę, że umarł. So if you look at the signs here, if it would be on my father's side.
Gdy spojrzysz na te znaki tutaj, jeśli to byłby nagrobek ze strony rodziny mojego ojca, miałby znak kapłanów.
Nakładanie rąk.
Cohens, people who are Cohens have this sign.
To są kapłani.
This family.
Mercelowie nie byli kapłanami. To jest jeden ze znaków.
To jest tradycja od Mojżesza, leci aż tu. Synowie czy tam następne pokolenia mówią w dalszym ciągu. Moje rodzice pochodzą od kapłanów. To jest ta tradycja taka. Dzięki staraniom pani Jackie dała nam jakieś pieniądze. Tak, i ja zasadziłem tu 200 tych tuj.
Ostatnim Żydem w Rybotyczach był Mojżesz Rab. Przeżył w Związku Radzieckim i tam pozostał. Był inżynierem, pracował w Doniecku. Na każdy urlop przyjeżdżał do Polski. Do Rybotycz. Stawał przed swoim domem, czekał. Czasami pytał sąsiadów, jak zginęli rybotyccy Żydzi, ale sąsiedzi odpowiadali wymijająco. Przed wyjazdem do Stanów poszedł do sąsiadów po raz ostatni. Co ty, chłopie, chodzisz, taki chodzisz bez żadnej butelki? Zdziwił się sąsiad. Kup coś i pogadamy. Mojżesz Rab kupił dwie butelki, Tadzio Kwolik opowiedział. Przyjechali Niemcy, kazali wszystkim Żydom przyjść do Bużnicy i Żydzi przyszli. Kazali wynieść zwoje tory i Żydzi wynieśli. Kazali rozpalić na rynku ogień i Żydzi rozpalili. Kazali tory wrzucić do ognia i żaden Żyd nawet się nie poruszył. To Niemcy zastrzelili 100 Żydów i kazali wrzucić tory i żaden Żyd. To Niemcy zastrzelili wszystkich Żydów, a na końcu sami wrzucili tory do ognia. Kiedy obie butelki były puste, sąsiad poszedł na strych. Wrócił z osmalonym strzępem papieru. Mimo krwawej plamy, tekst Księgi Mojżeszowej był czytelny. Tadeusz Kwolik nie pamiętał. Wiatr przywiał strzęp, czy ktoś wyjął go z popieliska.
Chcę ci coś pokazać. To jest naprawdę ważne.
When I first began searching for myself, this was a photograph that my aunt Sucha had with her in Antwerp.
Kiedy rozpoczęłam poszukiwania swojej rodziny, widziałam to zdjęcie, które moja ciotka Sura miała przy sobie w Antwerpii. Ciocia miała zielone oczy, długie blond włosy. Podczas wojny była ukrywana jako chrześcijanka. I to, co jest niezwykłe na tym zdjęciu, to to, że wiedziałam tylko, że to był jej brat, Moshe, starszy brat. A to był Aaron, a to jej dziadek, to kolejny dziadek, który był wdowcem. Ożenił się ponownie. Miał 4 dziewczynki i jednego syna. A to była jedna z jego córek, Hinda Olech. Wyszła za mąż za tego mężczyznę w Dobromilu w 1931 roku. To właśnie zdjęcie z tego roku. Nie wiedziałam jednak, kim byli inni ludzie na tym zdjęciu. Podróżując po świecie, pytałam najstarszych członków rodziny, do których dotarłam o to zdjęcie. Pomogli mi zidentyfikować kilka osób.
They actually told me who a few of the people were. This lady here was probably a sister of my grandmother.
Ta pani tutaj była prawdopodobnie siostrą mojej babci, Mimi Jamałka. Zostali rozpoznani też inni krewni i kuzyni. A ten chłopiec tu, to jest mój ojciec. Uwielbiam ten śnieg pod ich stopami.
That's how I started with that photograph.
W obiektyw patrzy 21 osób. Elegancko ubrane panie, panowie pod krawatem w kapeluszach. Jackie dowiedziała się, że tylko 3 osoby ze zdjęcia przeżyły wojnę. Jej ciocia, ojciec i babcia cioteczna.
To naprawdę bez znaczenia, czy byli sławni, bogaci, czym się zajmowali. Ważne jest, aby o nich mówić. Oddajesz im szacunek, mówiąc, że się urodzili i żyli. Cokolwiek robili. Myślę, że fotografie mają ogromną moc. Jeśli zobaczysz zdjęcie przodka, o którym słyszałeś, to trafi cię prosto w serce.
To ja napisałam pamięci wszystkich Żydów, którzy kiedykolwiek żyli, kochali, umierali na rybotyckiej ziemi. Przynajmniej tak chciałabym pamięć o niektórych z nich zachować. To jest druga część tryptyku rybotyckiego, Marc Chagall w Rybotyczach. Monsieur Chagall, czy zawitał pan kiedykolwiek do tego umarłego już miasteczka, istniejącego jedynie w pamięci nielicznych? Widzę je w pana witebskich obrazach. W duszach płynących wieczornym niebem, od ratusza, ponad wieżą kościoła świętego Tomasza Apostoła, nad Kirkut na wzgórzu. Cadyk Elimelek Szapiro ze zwojem zwęglonej tory w objęciach. Tuż za nim Eleazar i Szlomo, łkający kadisz, modlitwę za zmarłych. W spalonej bożnicy, w hederze obok, w kamiennej mykwie, w warsztacie szewskim Machabeja. W karczmie przy rynku, gdzie wyszyk wódki, wina i piwa. U Kaltera handel skórami i futrami. Chaim Lizer wraz z Jajwe Tanne, Gemischtwarenhandel, Schwarz mydło i powidło, częstują małą Eleonorę czekoladą, której przedwojenny smak będzie wspominać jeszcze nie tak dawno. Jej pradziadek to był Jajwe Tanne, który prowadził sklep wspólnie z Chaimem Lizer. Ja mam zdjęcie jeszcze tego domu. To był taki piętrowy domek z drewnianym ganeczkiem, bo to mama mi o tym opowiadała, który jeszcze jest zachowany na zdjęciu z 1949 roku. Wspólnie z Jackie rozpoznałyśmy ten dom, że to właśnie tam jej pradziad Jajwe Tanne prowadził ten sklep, gdzie moja mama Eleonora była częstowana czekoladą. I zawsze to moja mama mi właśnie często opowiadała, że nigdy nie zapomni smaku tej przedwojennej czekolady z żydowskiego sklepu.